Godzina 7:17, słuchają Państwo Poranka w Net. Warszawa 87,8 FM, Kraków 95,2, a na całym świecie pod adresem www.wnet.fm. Dzisiaj w Poranku w Net będziemy rozmawiać o tym, co dzieje się ze Stocznią Gdańską. Porozmawiamy także o projekcie ustawy dotyczącej karty LGBT+, a dokładnie zmian w kodeksie karnych. Po godzinie 8:00 naszym gościem będzie pan Tomasz Dąbrowski, wiceminister energii. Porozmawiamy na temat tego, co dzieje się w sprawach związanych z gazem, a także o tym, jakie kierunki dywersyfikacji są dla nas korzystne. O godzinie 8:30 geopolityka i to, jak wyglądają relacje Pakistan, Indie, a także Chiny, więc sprawy międzynarodowe. A teraz przenosimy się już do Stanów Zjednoczonych. Przy telefonie jest pan profesor Andrzej Pityński, rzeźbiarz, artysta mieszkający na stałe w Stanach Zjednoczonych, kawaler Orderu Orła Białego. Dzień dobry, panie profesorze.
Witam wszystkich słuchaczy.
A raczej powinnam powiedzieć dobry wieczór, bo u pana jest teraz 2:00 PM. Dobry wieczór też.
Dobry wieczór.
Pan jest autorem tego pomnika, o który rozegrała się batalia, pomnika Katyńskiego z Jersey City. O tym mówiliśmy przez wiele miesięcy. Jaki jest finał tej sprawy? Co dzisiaj z pomnikiem się dzieje?
No, finał jest taki, że pomnik stoi tam, gdzie stał, no i będzie stał. Zrobiła się zawierucha koło tego pomnika. Zresztą nie pierwszy raz. Ten burmistrz Jersey City troszeczkę zamieszał. No i Polonia zareagowała bardzo ostro. No i dzięki między innymi panu adwokatowi Sławomirowi Plata i Janowi Sporkowi, majstro, który jest wspaniałym wirtuozem i pianistą, zebrała się Polonia, no i cofnęliśmy decyzję majora Jersey City, Polonia.
Halo. No i tak to czasem bywa, drodzy Państwo, że te połączenia się zrywają. Mamy nadzieję, że za kilka chwil połączymy się z panem profesorem. Ja przypomnę tylko, że profesor Andrzej Pityński jest także autorem pomniku czynu zbrojnego Polonii Amerykańskiej, nazywany także pomnikiem Halerczyków. Jest to monument w Warszawie na Żoliborzu, który znajduje się w pasie zieleni Alei Wojska Polskiego przy Placu Grunwaldzkim. Główne pomniki, które właśnie buduje, które tworzy pan profesor Andrzej Pityński, są związane z polską historią. Jest to młody człowiek, który także pomagał żołnierzom niezłomnym, żołnierzom wyklętym. I już mamy połączenie z panem profesorem. Jeszcze raz dzień dobry, dobry wieczór. Coś nam się rozłączyło.
No, to nie pierwszy, nie ostatni raz. Tutaj wszyscy mi mają na podsłuchu. Także bądźcie przygotowani na to.
Tak więc finał pomnika Katyńskiego z Jersey City jest dobry, jest pozytywny. Pomnik stoi tam, gdzie stał.
Tak jest. No i będzie stał. Także to było troszeczkę zawieruchy koło tego, co dało oczywiście dużą reklamę dla pomnika. Pomnik stał się nagle znany na całym świecie. Także to było bardzo dobre i dla pomnika, i dla Polonii, no i dla tego majora Jersey City. No.
Ale
jestem bardzo wdzięczny za reakcję, jaka nastąpiła w Polsce, a zwłaszcza dziękuję panu marszałkowi Senatu Stanisławowi Karczewskiemu, który wziął na siebie całą serię. Wziął na siebie, bo jest dla nas wielkim bohaterem. No i wszystko jest w porządku.
Tak pozytywnego rozwiązania nie było i nie ma jak na razie z pomnikiem ofiar rzezi wołyńskiej. To ten pomnik wykonał pan w roku 2017 na zamówienie Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce. Co dzieje się z tym pomnikiem?
No tak jest, to fakt. Pomnik już stoi od roku w Gliwickich Zakładach Urządzeń Technicznych. W Gliwicach, przy ulicy Robotnicza 2, podaję adres, bo może ktoś by chciał tam zobaczyć, to może sobie pojechać i zobaczyć go za drutami kolczastymi. No, sytuacja była tego rodzaju, że i na początku wszystko było i układało się bardzo dobrze. Zainteresowanie było w Stalowej Woli. Ja chciałem osobiście postawić ten pomnik w Rzeszowie, oczywiście tam ten burmistrz Rzeszowa się nie zgodził, no bo czerwony. Stalowa Wola bardzo była zainteresowana, w pewnym momencie się wycofali, przestraszyli się. No potem była Jelenia Góra, także był tam wielki entuzjazm i to samo się stało. I w końcu ojciec dyrektor Rydzyk także był zainteresowany, był, zobaczył, pomnik mu się podobał. A biskup go zatrzymał, tam jakieś weszli w porozumienie z tymi biskupami z Lwowa ukraińskimi i tam były naciski, także że dyrektor się wycofał.
Ale no, panie profesorze, panie profesorze, ale co takiego jest w tym pomniku, że właśnie tutaj odmawia biskup?
No jest prawda. Prawda jest, jak w każdym moim pomniku. Każde moje dzieło, każdy mój pomnik mówi prawdę. A prawda jest taka, że przecież na Wołyniu wymordowano 200 tysięcy niewinnych ludzi tylko dlatego, że byli Polakami. I to kto tam był? Kobiety, dzieci. No i starsze osoby, no bo to wszystko poszło do wojska się bić, a to oni zostali, sąsiedzi i razem z bandą UPA tam po prostu napadali, to była zorganizowana cała akcja, no i wyżreli w okrutny sposób 200 tysięcy ludzi, Polaków, spalono kościoły, zrównano wioski ziemią i ci, którzy chcieli ufundować ten pomnik i ufundowali w sumie, bo pomnik jest zrealizowany, tylko czeka, żeby go gdzieś postawić, a żeby uczcić swoich najbliższych, swoje rodziny. Przecież ci ludzie nie mają w ogóle nawet grobu. I co? I nagle tutaj okazuje się, że ja nie mogę postawić pomnika rzezi wołyńskiej pod polskim niebem, dlatego pokazałem i małe dziecko nabite na widłach ukraińskich i to jest fakt, to są normalne fakty, to historyczne fakty. Oni tak mordowali siekierami, nożami i rozpruwali wnętrzności, i dzieciom odcinali głowy. Ja to pokazuję i pokazuję prawdę, ale w formie kompozycji żeńgarskiej. No i to mi się nie podoba. I są siły, i jest lobby ukraińskie bardzo mocne w Polsce, które blokuje wszystko. Także dla mnie jest przykro o tym mówić, dlatego, bo to ja widzę, że to jest jakaś następuje transfuzja krwi z krwi Polski na ukraińską. Ludzie, opamiętajcie się, bo to możemy się obudzić wtedy, że ta sytuacja po prostu powtórzy. Jeżeli nie będziemy walczyć o prawdę, nie będziemy tej prawdy akceptować, no to nie zrobi nie ma.
Na pewno tej sprawie będziemy się jeszcze przyglądać, a jeszcze na koniec, panie profesorze, czym dzisiaj żyje Polonia? Jakie sprawy są najbardziej istotne, jeżeli chodzi o właśnie o środowisko polonijne?
No, Polonia, Polonia nie żyje jak gdyby miała podwójne życie. Żyje Polską, to się dzieje i żyje tu w Ameryce. Ja uważam osobiście, że to, co się dzieje w Polsce, jest bardzo dobre. Mamy wspaniały rząd, mamy wspaniałych ludzi, tylko że mamy za dużo tchórzy i takich polityków, którzy się boją ruszać takie tematy, jak na przykład część Wońska. Tutaj ostatnio głośno się zrobiło o tym wystąpieniu. No to było, to był dla mnie osobiście, to był szok, gdy usłyszałem, że Polacy wysłali antysemity z mlekiem matki. No to przecież to jest, ja nie wiem, ale czas kształtuje historię świata. Czas kształtuje narody, kształtuje człowieka. Czasem przemija. Przemija prawda o tych, którzy tą historię tworzyli, a tworzyli ją z myślą z imię Bóg, honor, ojczyzna, z myślą o przyszłość następnych pokoleń. Jednak ich ta skarbnica prawdy historycznej dzisiaj zostaje zakłamana. Zostają okradzeni ze swoich cnót i ze swojego bohaterstwa. I cierpienie, i krew zostaje przywłaszczona sobie przez inne nacje. I w jakim celu? No, w celu biznesu, w celu siania nienawiści. I to jest tak, jakby rzucić na szalę, oni rzucili na szalę swoje życie. I zginęli tylko dlatego, bo chcieli ocalić człowieka, brata.
A co dzieje się w Stanach Zjednoczonych? Co tak polaryzuje Polonię? O czym się dyskutuje? O czym się rozmawia?
No właśnie, o tym mówię. To są rzeczy, które my odczuwamy może nawet bardziej mocno, aniżeli w Polsce, bo patrzymy się na to z pewnego dystansu czasu i nie możemy pozwolić, ażeby te kłamstwa i ta nienawiść i po prostu zdominowała nasze życie i nas tutaj, Polaków w Ameryce, no i zwłaszcza Polaków w Polsce. No w sumie, jeżeli ktoś mówi, że dziecko w łonie matki Polski jest już antysemitą, no to już to, o czym tutaj mówimy, to kim oni są?
No, dlatego też Polonia organizuje protest przeciwko ustawie 447.
No właśnie, ale to się także przerzuca na te sprawy takie polityczne, jak te odszkodowania, jak tego, to jest taka celowa robota na gronka. Brońmy się, bo inaczej to nas zniszczą kompletnie, no. Brońmy się w imię nie siebie, ale naszych przyszłych pokoleń, naszych dzieci, naszych wnuków. A żeby nie chodzili ze wstydem, że się oni wysali antysemityzm z mlekiem matki. No to im to...
Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Pan profesor Andrzej Pityński, rzeźbiarz mieszkający w Stanach Zjednoczonych, kawaler Orderu Orła Białego. Bardzo dziękuję za rozmowę w Poranku Wnet i do widzenia. Dobranoc.
Dziękuję. No, trzymajcie się mocno.
Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Z Bogiem. Godzina 7:31 i 33 sekundy. Słuchają Państwo Poranka Wnet. W 1941 roku urodził się Wojciech Młynarski, właśnie 26 marca. Napisał on słowa Andrzejowi Zausze do takiej piosenki. Godzina 7.35, słuchają Państwo Poranka Wnet, Warszawa 87,8 FM, Kraków 95 i 2 FM, a w naszym studio pierwszy gość 7.35, Andrzej Kęsbok, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu, a także spółdzielca spółdzielczych mediów Wnet. Dzień dobry.
Tak jest, dzień dobry, dziękuję serdecznie za zaproszenie do zaprzyjaźnionego i ukochanego radia.
No przypomnijmy, w lipcu 2018 roku Agencja Rozwoju Przemysłu odkupiła udziały w Stoczni Gdańsk i GSG Towers od ukraińskiego właściciela Siergieja Taruty. To stało się niecały rok temu. Teraz nowe kontrakty. Stocznia zaczyna się rozwijać. Powiedzmy, co do tej pory przez ten niecały rok udało się zrealizować i jakie kontrakty będzie Stocznia Gdańska zawierała?
Tak jest. Rzeczywiście w lipcu, w połowie lipca udało nam się sfinalizować tę transakcję i zarząd czy zarządy kolejne, które pracowały w stoczni, rozpoczęły pracę przede wszystkim nad przywróceniem wiarygodności temu zakładowi w oczach kontrahentów, dlatego że stocznie funkcjonują...
Ale co straciła tą wiarygodność?
No przez prawie rok prawie nic nie produkowała. To myśmy przejęli te zakłady, umownie nazywając stocznią, bo to są dwie spółki, no praktycznie z pustymi szufladami. Tam nie było zamówień, nie było kontraktów.
A dlaczego tak się działo? Ukraińcy, no, Ukraińcom nie zależało?
Tak, ukraiński właściciel doszedł do wniosku, że już nie będzie starał się o pozyskanie tych kontraktów, dlatego że też kontrakty wymagają zaangażowania finansowego, gwarancji, poręczeń i tak dalej, więc to no, nie było zapewne ich priorytetem, ale trzeba było mozolnie wrócić na rynek przede wszystkim okrętowy, na którym strona ukraińska nie chciała być i przez 10 lat w praktyce nie powstał w stoczni żaden statek, powstawały jakieś sekcje, elementy kadłubów.
No, ale jakoś do tej sprzedaży doszło.
Tak, tak. No,
dla Ukraińców, to pozbyliśmy się jako Polska stoczni.
No wówczas stocznia produkowała jednak sporo. Te 12 lat temu Polska cały czas była 5., a może 6. producentem statków na świecie.
No i co się stało, że się pozbyliśmy stoczni? Z władania Polska się pozbyła stoczni?
Nie chciałbym wchodzić w historię, bo to dotykało wielu stoczni. To nie była tylko kwestia Stoczni Gdańskiej. No, widzieliśmy wyraźnie no, taką sytuację, że stocznie w Polsce były odcinane od pieniędzy, od zamówień, a stocznie na przykład w sąsiednich Niemczech wówczas, te kilkanaście lat temu, czerpały pełnymi garściami z dotacji państwowych, z dotacji unijnych również, które zakończyły się jakieś, powiedzmy, no 5-6 lat temu i wówczas no, powstała taka koncepcja, że od teraz stocznie w Europie, rynek jest zliberalizowany i jest zakaz pomocy publicznej dla stoczni. Natomiast przez, no, w ciągu ostatnich 20 lat, przez co najmniej kilkanaście stoczni w innych krajach, bo to nie tylko Niemcy, no korzystały z tej pomocy publicznej bardzo hojnie.
I my nie korzystaliśmy.
Wykorzystały ją na właśnie rewitalizację, modernizację, na budowę nowych doków, hal, tego wszystkiego, co jest potrzebne do budowy coraz większych i bardziej wymagających statków, takie jak one dzisiaj są zamawiane. A no my, nasze stocznie nie korzystały oczywiście i no na tym traciły, bo kto się nie rozwija, ten się cofa.
A przypomnijmy, w którym roku została sprzedana stocznia Ukraińcom?
To był chyba rok 2008.
Ta sławna firma z Donbasu wtedy przejęła, tak? Udział.
Tak, tak, firma ISD, Industrialna Sistema Donbasu.
No dobrze, to kawałek historii za nami, a teraz o tych planach, bo słyszymy o tym, że są nowe kontrakty i ten wiatr w te żagle będzie chyba tam wiał w dobrą stronę.
To jest bardzo dobre powiedzenie, rzeczywiście, dlatego że stocznia chce działać w trzech obszarach, to znaczy powrócić na tradycyjny obszar okrętowy, czyli produkcji statków i to już się dzieje. Są zamawiane sekcje, tak zwane okrętowe bloki, również mniejsze jednostki zaczynają być wykonywane. Natomiast drugim obszarem to jest obszar platform wydobywczych, tych tak zwanych platform offshore'owych do wydobycia ropy i gazu. A trzeci bardzo ważny ważny obszar. To jest obszar, no nazwijmy to, skomplikowanych konstrukcji stalowych, takich jak na przykład lądowe i morskie wieże wiatrowe, czyli te wieże, na których stoją te wiatraki, które widzimy czasami jeżdżąc, ale najwięcej tych wiatraków jednak jest budowanych na morzach i ich już nie widać, natomiast one są jeszcze większe, jeszcze bardziej skomplikowane i znacznie bardziej wydajne. No i takimi również skomplikowanymi, ciekawymi konstrukcjami są te ogromne suwnice, dźwigi portowe, dźwigi kontenerowe, które również stocznia będzie produkować, dlatego że podpisała ramową umowę z jednym z potentatów światowych w tej branży i...
Z Siemensem, tak?
Nie chcę wymieniać nas, to jest firma fińska, bardzo znany koncern, który rzeczywiście produkuje te dźwigi i suwnice. Natomiast tak jest, no, jest też powrót na rynek wież wiatrowych. Został niedawno podpisany kontrakt z firmą Siemens, który będzie realizowany w tym roku. Bardzo byśmy chcieli stocznia również, żeby powrócić szerzej do produkcji tych wież wiatrowych. Wiemy, że ten kierunek powraca, to znaczy produkcja energii elektrycznej z wiatru jest i będzie ważna. Zarówno tworzą się nowe farmy wiatrowe, jak i te stare, czy najstarsze, podlegają tak zwanym retrofitom, czyli w miejsce starych, małych urządzeń stawia się większe, bardziej nowoczesne, więc sądzimy, że pracy na tym rynku również nie zabraknie, a stocznia jest znakomicie położona, bo jest położona, no ma dużo miejsca wokół siebie, a to jest bardzo ważne przy tej produkcji, ma duże, wielkogabarytowe urządzenia, możliwości techniczne są, teraz chodzi o to, żeby to sprząc z możliwościami finansowymi, które daje Agencja Rozwoju Przemysłu i, no, i jeszcze pozyskać rzeczywiście pracowników, kompetencje te, które już są teraz w stoczni, ale trochę je zwiększać, poprawiać, doszkalać i po prostu korzystać z koniunktury, która jest na rynku.
Powiedzieliśmy o tym, że agencja odkupiła te udziały w stoczni, a jakie fundusze agencja przeznacza na stocznię? To są pieniądze, które państwo inwestują? I one właśnie mają rozwijać stocznie, czy jak to wygląda?
Tak jest, dokładnie tak. To znaczy my inwestujemy, Agencja Rozwoju Przemysłu inwestuje środki na zasadach komercyjnych, to znaczy jest to finansowanie projektów biznesowych.
A jaki jest budżet Agencji Rozwoju Przemysłu?
Na ten projekt przeznaczamy, no tak powiem oględnie, 100 kilkadziesiąt milionów złotych.
A budżet agencji, jakie to są pieniądze roczne?
No, my jesteśmy, nasz portfel aktywów wynosi około 6,5 miliarda złotych, natomiast my się angażujemy w projekty wykupu, w projekty zamiany aktywów, również w projekty rozwoju stref ekonomicznych, czyli inwestycje w uzbrojenie terenu i nasze takie, no powiedzmy, inwestycje bezpośrednie wynoszą kilkaset milionów złotych rocznie.
A jak rozmawiamy właśnie o Stoczni Gdańsk, to pojawia się też pytanie właśnie o pracowników, o których pan wspomniał, bo z tego, co się słyszy, to większość specjalistów wyjeżdża wyżej, wyjeżdża na północ, do Norwegii, do Danii. Jak ten rynek pracowników wygląda dzisiaj w Polsce?
No każdy rynek pracowników wysoko wykwalifikowanych jest trudny. Kwalifikacje są w cenie wszędzie. Tak jak pani redaktor wspomniała, również w innych krajach. Nie dotyczy to tylko branży stoczniowej, czy takiej, no, przemysłu ciężkiego, ale w tym przemyśle ciężkim na szczęście też zaczyna się wyrabiać taka praktyka, że pracownicy po pierwsze są dobrze zorientowani, nie tylko w zarobkach, ale również w kosztach utrzymania, kosztach życia, możliwościach rozwojowych, ale też w tym, gdyby kto gdzie ile ma roboty, tak już mówię kolokwialnie. I podążają trochę za tym, gdzie są kontrakty, gdzie są dobre kontrakty, więc my widzimy, że w momencie, kiedy w stoczni pojawiły się kontrakty, pojawiły się zamówienia, to pojawiło się również zainteresowanie pracowników, żeby do stoczni przystąpić lub w niektórych przypadkach powrócić.
Ile osób zatrudnia dzisiaj stocznia? I te wszystkie spółki, bo rozumiem, że jest Baltic Operator, jest GSG Towers, I to jest wszystko w ramach stoczni, tak?
Tak, to jest wszystko w ramach stoczni. To są jakby trzy podmioty takie technicznie wyodrębnione. Łącznie to jest około 860 osób. Czyli w skali
wystarczająca liczba?
My uważamy, że nie. Natomiast tutaj kwestia jest też taka, że ważne są kompetencje, kwalifikacje, a z drugiej strony to, co daje rynek trójmiejski, to daje możliwość dostępu do firm zewnętrznych, które wykonują różne prace pomocnicze, więc nie zawsze tych pracowników trzeba mieć tak wielu, którzy wykonują te prace pomocnicze. Rynek trójmiejski od zawsze jest stoczniowy i tam wykształciło się wiele takich firm usługowych, które wykonują te prace pomocnicze na zlecenie. Nie trzeba tych pracowników wtedy mieć u siebie na stałe.
Powstał taki projekt, który nazywa się Polskie Stocznie. Stocznia Gdańsk i Stocznia Szczecińska mają połączyć siły. Jak to ma wyglądać w praktyce?
Chcemy, żeby przede wszystkim dokładnie poznać swoje możliwości i potrzeby technologiczne, techniczne i wspierać się tam, gdzie jest to zasadne. To znaczy w branży stoczniowej, ale myślę, że w wielu branżach przemysłu ciężkiego powszechnym zjawiskiem jest kooperacja, jest współpraca. I w przypadku, kiedy jeden podmiot pozyskuje duży albo skomplikowany kontrakt, to na ogół jest on wykonywany w kooperacji z innymi. A żeby do takiej kooperacji przystąpić, to trzeba już się dobrze znać. Znać swoje wymagania technologiczne, możliwości logistyczne, zasady, nie wiem, rozliczeń i tak dalej, żeby można było szybko wtedy do takiej współpracy przystąpić. Dlatego zaanimowaliśmy, czy też przyklasnęliśmy tej inicjatywie rozpoczęcia współpracy między tymi dwoma stoczniami, po to, żeby poznały się, znały swoje wymagania i mogły szybko przystępować do działań wtedy, kiedy to będzie zasadne, kiedy to będzie możliwe.
I na koniec pytanie, ile w Polsce jest dzisiaj działających stoczni?
Już liczę. Nie chciałbym pewnie nikogo pominąć, ale myślę, że około. Jest około 6-7 dużych stoczni i pewnie około 10 stoczni mniejszych prywatnych.
Która z nich ma się najlepiej, która sobie najlepiej radzi?
No, finansowo takie stocznie, które wiemy, że radzą sobie dobrze, to jest stocznia remontowa w Gdańsku, stocznia Christ w Gdyni. To są stocznie prywatne i pracują dobrze, mają pełne portfele zamówień. No, te stoczni, i szereg stoczni mniejszych, prywatnych też radzi sobie bardzo dobrze.
A z tych państwowych, która na sobie radzi najlepiej?
No, nie chciałbym tutaj recenzować, będąc zaangażowany w jeden z podmiotów.
No ale któraś ma najwięcej zamówień, któraś ma najlepsze wyniki finansowe.
Myślę, że czas pokaże. Jesteśmy w takim okresie, kiedy powiedzmy ten rozkład, czy rozwój stoczni pozostających pod kontrolą Skarbu Państwa jeszcze się nie zakończył. To znaczy rozkład własnościowy, nie mówię o rozkładzie technicznym, tylko jakby układ stoczni się dopiero krystalizuje i z tego wyniknie, podejrzewam, taki końcowy kształt, jak to będzie funkcjonować. No, wiemy, że bardzo dobrze radzi sobie Stocznia Szczecińska, do niedawna nazywana Szczecińskim Parkiem Przemysłowym. Teraz już powróciła do swojej tradycyjnej nazwy. I no, z różnych powodów, trochę też historycznych, ale też dobrego prowadzenia w ostatnich latach, no, jej wyniki są dobre.
Kibicujemy w takim razie polskim stoczniom. Pan Andrzej Kęsbok, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu, a także spółdzielca spółdzielczych mediów Net. Bardzo dziękuję za wizytę.
Dziękuję serdecznie.
Drodzy Państwo, jest godzina 7:49. Za kilka chwil porozmawiamy o zmianach w kodeksie karnym, a będą one dotyczyć najmłodszych.